Moi drodzy, dzień dobry, cześć i czołem, Karol Okrasa z tej strony i kolejny dobry temat. Dzisiaj porozmawiamy o bioróżnorodności i o Lidlu. I jak te dwie sprawy ze sobą się łączą. A tak naprawdę będziemy mówili, o czym szumią lipy i graby. I to jest właśnie temat dzisiejszej rozmowy. Rozmowy o tym, jak możemy my, każdy z nas, przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności. O tym porozmawiam z Basią Dąbek. Dzień dobry, Basiu.
Dzień dobry, witam was wszystkich.
Basiu, musimy się przedstawić, żeby wszyscy wiedzieli, z jakich powodów cię zaprosiłem, a ty uprzejmie zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Pracujesz na co dzień?
WWF Polska.
Od lat?
7.
I zajmujesz się?
Zajmuję się współpracą biznesu i WWF.
I właśnie o tej współpracy WWF-u i Lidla dzisiaj troszkę porozmawiamy, ale tak naprawdę będziemy mówili o bioróżnorodności. Basia powiedziała, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania.
Postaram się przynajmniej.
Basia powiedziała też, że może być czasami drastycznie i niewygodnie.
Może być.
Ale będzie też iskierka nadziei dla nas, ludzkości.
Na pewno tak.
Świat się zmienia. Tak zanim zaczniemy, zanim powiem o faktach, bo mam przygotowany pewien fakt, powiedz w dwóch, trzech zdaniach, jako ekspert. Zmienia się na lepsze?
Nie.
Dziękuję. I dlaczego? Bo ja myślę, że się zmienia na lepsze, ale nie wiem, czy ja wiem o wszystkim, o czym Basia chce powiedzieć. Kochani, dobrze. Dzisiaj wszystko się wyjaśni. Fakty. Najpierw, uwaga. Od lat w Europie dramatycznie spada liczebność ptaków krajobrazu rolnego, a są to takie ptaki na przykład jak kuropatwa. Liczebność tego gatunku spadła w Europie o 93% od 1980 roku. A ptaki, jak przeczytałem, uznajemy za organizmy wskaźnikowe. Ich liczebność odzwierciedla ogólne trendy bioróżnorodności. No i teraz pytanie do Basi. Pierwsze, czy to oznacza, że w Europie z tą bioróżnorodnością jest aż tak źle?
Jest bardzo źle i tak samo jest na całym świecie.
Nie jesteśmy wyjątkiem, nie jesteśmy tą zieloną wyspą.
Nie jesteśmy. No jesteśmy takim też taką częścią świata, która jest dosyć mocno zurbanizowana i raczej większość naszych terenów pokrywają jednak miejsca, gdzie żyje człowiek.
Tak.
I to jest taki fakt, który dosyć mocno też jest powiązany z tym, jak ta różnorodność biologiczna na świecie się kształtuje, a kształtuje się niezbyt optymistycznie. I według szacunków, które WWF robi, czy nawet według badań, faktów, nawet nie szacunków, które WWF robi od lat 70., to ta różnorodność biologiczna cały czas ginie. Można nawet powiedzieć, że żyjemy w takich czasach katastrofy różnorodności biologicznej i od lat 70. straciliśmy prawie 70% wszystkich populacji gatunków, więc to oznacza, że no, jakby tracimy więcej i więcej. Ten trend ginącej planety cały czas się pogłębia i nie jest to optymistyczna niestety sytuacja.
Zakładam, że jest szereg działań, które podejmujemy jako odpowiedzialne społeczeństwo, jako ludzie, którzy żyją na tej planecie. Wy jako WWF też w tym temacie mocno działacie, ale zanim przejdziemy dalej, to może powiedzmy albo wyjaśnij proszę pokrótce dla wszystkich słuchaczy, co to znaczy ta trudna do wymówienia bioróżnorodność.
Bioróżnorodność, a inaczej różnorodność biologiczna, to generalnie całość życia na Ziemi. To mniej więcej taka sytuacja, którą widzimy dookoła i to, że mamy w tym momencie mnóstwo gatunków zwierząt, ptaków, jakichś gadów, płazów, ryb, ssaków, to właśnie różnorodność biologiczna, to również różnorodność w przypadku fauny, flory, ale również takich organizmów, których nie widać gołym okiem, czasami grzybów, czasami bakterii. Również my jesteśmy częścią tej różnorodności biologicznej.
No ale ta bioróżnorodność się zmienia, jak powiedziałem. Troszkę świat idzie nie w tą stronę, którą byśmy sobie chcieli. Czy tak jest ze wszystkimi gatunkami, ze wszystkimi organizmami, które obserwujemy? Krótko mówiąc, czy jest gdzieś ta iskierka nadziei, że w którąś stronę się zmienia lepiej? Podam przykład, żeby było ci łatwiej. Bardzo mi bliski. Ja nie powiem już w kontekście kuchni nawet, ale swego czasu był problem na przykład z zającem. Było go bardzo mało z różnych powodów, ze względów ochrony lisa, który jest naturalnym wrogiem zajęcy i tak dalej, i tak dalej. Ze względu właśnie tej mniejszej powierzchni rolnej, która to jest naturalnym siedliskiem zająca. Ale podobno to się zmienia. Czyli populacja zająca jest coraz większa.
Na pewno.
Czyli takie, nadzieja jest.
No jednostkowe jakieś gatunki, pewnie tak. No można równie dobrze powiedzieć, że więcej jest też gatunków świń i krów i tak dalej, tak? Jakby ewidentnie te gatunki, które są z jakiegoś powodu człowiekowi pozornie potrzebne, albo na tu i teraz potrzebne, bo na przykład odpowiadają na jakieś nasze konkretne potrzeby konsumpcyjne na przykład, no to na pewno będzie ich więcej. I to, że w tym momencie mamy taką sytuację kryzysu różnorodności biologicznej, nie oznacza, że wszystkich gatunków jest mniej. Mówimy tutaj o takich gatunkach, które są przede wszystkim no, dziko żyjące, które właśnie pozornie nie łączą się z naszym codziennym życiem. Wspomniałeś o zającu, ja mogę wspomnieć o czapli białej, która też w średniowieczu była takim gatunkiem, który był bardzo mocno zagrożony, ponieważ bardzo popularne były białe pióra w kapeluszach. Mhm. Więc jakby tej czapli
moda
też
przez chwilę
brakło.
Moda przychodzi, mija i na czaple.
Tak, no dzięki temu, że mamy w tym momencie na przykład ogromny, piękny Biebrzański Park Narodowy, ten gatunek zaczyna się odradzać powoli.
Bobry, kormorany. Możemy mnożyć przykłady.
Możemy mnożyć przykłady, oczywiście, że tak.
Więc może nie będzie aż tak źle, ale skoro włożyłem już kij w mrowisko, to będę go popychał dalej. To po co my musimy przeciwdziałać tej degradacji różnorodności biologicznej, skoro wyczytałem, że obecnie jedynie 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt zaspokaja 70% potrzeb żywnościowych współczesnego świata. Więc może powinniśmy zadbać tylko o te 12 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt, żeby czuć się bezpiecznie?
No nie.
A, wiedziałem.
Nie, dlatego że większość tych gatunków, które my spożywamy, w bardzo dużej mierze zależy właśnie od dziko żyjącej przyrody. Mhm. Na przykład od zapylaczy. I w tym momencie mamy taką sytuację, że ponad 84 gatunki roślin takich uprawnych, które trafiają na nasz stół, w pełni albo pośrednio zależy właśnie od zapylaczy, które są też zagrożone w skali Europy i w skali świata. I gdybyśmy chcieli jakoś gospodarczo tą rolę zapylaczy sobie zapewnić, to musielibyśmy rocznie wydawać na to 15 miliardów euro. Mhm. Więc to jest tak, że my spożywamy niektóre gatunki, ale potrzebujemy tych innych, dziko żyjących w przyrodzie gatunków do tego, żeby po prostu te nasze gatunki w ogóle przetrwały.
To jest system naczyń połączonych, krótko
dokładnie,
mówiąc.
Dokładnie.
Musimy szerzej troszkę na to wszystko patrzeć. No to skoro teraz patrzymy szerzej i widzimy, że źle, to jak temu przeciwdziałać? Jakie wy podejmujecie działania? Czy są to działania rzeczywiście już takie na skraju pewnej paniki? Czy jeszcze to jest działanie prewencyjne?
Trzeba działać w różnych skalach. Ale potrzebne działanie jest nas wszystkich. I mam na myśli tutaj nie tylko pojedyncze jednostki, ale przede wszystkim rządy i firmy. I dlatego też WWF współpracuje na tych wszystkich polach i z firmami, i z rządami, i z pojedynczym konsumentem. To, co warto robić na pewno, to zmieniać swoje nawyki. My już jakiś czas temu też współpracując właśnie z Lidlem, promowaliśmy taki jeden nawyk, który nazywa się dietą planetarną.
O, dawaj, bo tutaj wiesz, podcast Lidlowy, to moi koledzy z Lidla będą zachwyceni, jak o tym wspomnę.
Na pewno tak, ale też jest to po prostu dobre działanie i bardzo potrzebne. Mianowicie jakiś czas temu został też wydany we współpracy z WWF-em taki raport dotyczący tego, w jaki sposób dieta może przyczyniać się pozytywnie do walki ze zmianą klimatu, z tym kryzysem bioróżnorodności. I okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne i na całym świecie mamy różne oczywiście nawyki żywieniowe, one też są mocno powiązane z naszą tradycją, z tym, co od lat spożywamy i tak dalej. I wystarczy ograniczyć po prostu spożycie mięsa na biału do konkretnej tam ilości w ciągu tygodnia. Nie mówimy o radykalnej zmianie.
Mówisz ograniczyć, a nie zrezygnować.
Dokładnie, ograniczyć. Mamy nawet wyliczenie, że wystarczy w Polsce, że ograniczymy tą dietę do jednego czy półtora kotleta w ciągu tygodnia, a rzeczywiście skutki pozytywne dla przyrody będą ogromne. Więc to jest taki jeden przykład z tego, co może tak naprawdę zrobić zwykły konsument.
Ja się spotkałem też z takimi wyliczeniami na uczelni swojej macierzystej, kiedyś uczestnicząc w wykładzie z GGW, że rzeczywiście 2050 rok, jeżeli my będziemy dalej tak konsumpcyjnie szli w stronę mięsa, to będzie duży problem z zaopatrzeniem, z wysyceniem tego rynku i popytu na mięso. Że powinniśmy zdecydowanie już teraz, dzisiaj podejmować działania, żeby przerzucić się jednak na tę produkcję rolną.
Tak, zdecydowanie. No w tym momencie też to, co jakby ten kryzys różnorodności biologicznej stricte wynika z tego, że liczba ludności w ostatnich dziesięcioleciach po prostu się podwoiła, więc te nasze potrzeby konsumenckie się bardzo mocno zwiększyły. A za tym poszła po prostu zmiana też użytkowania gruntów, przekształcanie terenów leśnych, od których zależy to, jakie mamy warunki klimatyczne, pod uprawę takich roślin, które finalnie później trafiają na przykład jako pasza dla zwierząt, albo wręcz są przekształcane te tereny na pastwiska dla zwierząt, więc zdecydowanie jakby tutaj ten aspekt spożywania mięsa ma ogromne znaczenie.
W kontekście współpracy, która na skalę ogólnopolską jest unikalna, współpracy Lidla z WWF-em, bo trzeba powiedzieć, że to jest jedyna duża sieć handlowa, która z wami współpracuje, żeby ten świat był nieco lepszy, żeby podejmować wspólnie działania i wydaje mi się brać odpowiedzialność za to, co się dzieje. Chylę czoła przed kolegami, że do tego wniosku doszli, bo fajnie jest się podpiąć pod dobrą inicjatywę, więc się podpinam z racji naszej również współpracy. No ale no właśnie, to duża instytucja. Wy jesteście dużą instytucją, Lidl jest dużą instytucją, później jest rolnik jako, załóżmy, średnia instytucja, no i są konsumenci. Na czym spoczywa, na kim, gdzie jest ta największa odpowiedzialność, twoim zdaniem? Jak my możemy, siedząc tu przy tym stole, czy możemy w ogóle jakoś przyczynić się, żeby ten system naczyń połączonych działał też w dobrą stronę, żeby te działania zintensyfikować? Czy to rzeczywiście już trzeba zostawić tym większym, tym, którzy obszarowo mocno działają?
No tutaj odpowiedzialność ogromna spoczywa na dużych firmach, bo tak naprawdę to duże firmy, takie jak Lidl, wpływają nie tylko na swoich dostawców, bo na przykład mogą tutaj zrobić jakieś wymagania wobec swoich dostawców, tak, żeby dostarczali taką, a nie inną żywność. Zresztą też Lidl ma różne polityki na ten temat, ale wpływa również na to, co finalnie ludzie konsumują, umieszczając te produkty na półkach, kreując te nawyki wyżywieniowe, promując też pewne jakieś nawyki i tak dalej. My szukaliśmy przez chwilę takiego działania, które w skali lokalnej byłoby skuteczne i mamy tutaj dwa takie konkretne obszary. Jedno jest zorientowane stricte na pracę po prostu w terenie i odtwarzanie różnorodności biologicznej, a z drugiej strony mamy też szkolenia i taką część merytoryczną, dostarczamy wiedzę dla dostawców do tego, żeby oni z kolei swoje praktyki zmieniali.
To żebym dobrze zrozumiał, Basiu. Czyli dostawcy Lidla, rolnicy, którzy z Lidlem współpracują na co dzień, mogą aktywnie uczestniczyć w tym programie?
Tak,
dokładnie. I na jakich zasadach? Bo to jest dosyć istotne.
Tak,
mniej więcej oczywiście.
Mogą dołączyć do tych szkoleń, zgłaszając się do Lidla. I nasz cykl szkoleń polega na przeprowadzeniu 4 bardzo konkretnych, tematycznych takich warsztatów dostarczających wiedzy.
Czego te warsztaty dotyczą?
Przede wszystkim walki z kryzysem klimatycznym, walki z suszą. Będą dotyczyć też takich praktyk, które każdy rolnik czy dostawca może wprowadzić u siebie na polach czy w swoim krajobrazie.
Cudownie. Zadrzewienia, zalesienia, który termin jest lepszy?
Może nasadzenia? Lepiej nasadzenia śródpolne. Nasadzenia? Okay.
Tego też uczycie, o tym też szkolicie.
Dokładnie tak. Tak naprawdę z Lidlem rozpoczynamy taki pilotażowy projekt, w którym nasadzimy 3 strefy buforowe w okolicach Poznania, które mają służyć odtwarzaniu różnorodności biologicznej, ochronie tej różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, polnym. Mają za zadanie też gromadzić wodę, ale też zmniejszać prędkość wiatru, która przyczynia się do wietrzenia gleby, więc jest to takie działanie, można powiedzieć, genialne w swojej prostocie, bo zwykłe nasadzenie konkretnych krzewów, drzew, zapewnienie tam domu tak naprawdę dla jakiejś roślinności daje nam efekt o ogromnym wpływie na i klimat, i taki mikroklimat w tym krajobrazie polnym, ale też daje nam bardzo fajny krajobraz, powoduje, że on trochę się zmienia, jest właśnie różnorodny i jest schronieniem też dla różnych gatunków ptaków, zapylaczy i tak dalej.
Krajobraz, na który my chętnie patrzymy, widzimy i obserwujemy jak pocztówkę, budząc się rano, i każdy chciałby taki krajobraz mieć przed oczami.
Tak, dokładnie.
Wielokrotnie każdy z nas o tym marzy, mieć kawkę w ręku, wyjść bosą stopą na przystrzyżony trawnik, albo nawet nieprzystrzyżony, może chyba nawet lepiej nieprzystrzyżony, i popatrzeć na to, co nam zawsze się podobało, na ten piękną naturę, ale sami częściowo do tego dążymy, żeby tej natury nie było. Mówię tutaj o wykładaniu chociażby naszych podwórek różnego rodzaju materiałami, które mają pomóc nam suchą stopką w deszczowy dzień wyjść do auta, załóżmy.
No, mogłabym to nazwać bardzo krótkim określeniem. No po prostu to jest głupota. To jest takie działanie, które nie zapewni nam przyszłości takiej, w której możemy w gorący dzień się schłodzić, bo też taka kostka brukowa oczywiście powoduje szybsze spływanie i tak dalej. Na pewno lepsze pod domem to wysianie jakiejś łąki kwietnej, jakichś gatunków takich rodzimych, typu grab właśnie, jakichś krzewów i tak dalej.
No tak, przed chwilą mieliśmy dyskusję tutaj z Basią odnośnie drzew, które powinniśmy sadzić, o tych endemicznych naszych drzewach, które w tym klimacie się świetnie odnajdują. Grab należy właśnie do takich drzew i to jest świetna w ogóle roślina, którą polecam sadzić. Ja mam jednego graba, trochę mi choruje, ale go zaraz przesadzę, bo być może potrzebuje towarzystwa i ja go niestety tam za mocno anektuję na swoim małym balkonie. No dobrze, program pilotażowy, współpraca WWF i Lidla. To też nowy zupełnie projekt, ale chciałbym zacząć od tego, jak to się wszystko rozpoczęło. Powiedziałaś, że dzisiaj działania genialne w swojej prostocie. To dlaczego tak późno? Nie ufaliście? Przyznaj się.
Z Lidlem współpracujemy już trzeci rok, także to nie jest tak, że tutaj nie ufaliśmy.
Metoda małych kroków na początku, poznawaliście się?
Raczej co roku mieliśmy inny temat współpracy. Zaczynaliśmy od diety planetarnej. Właściwie to ten element takiego uzupełniania wiedzy, dzielenia się naszą wiedzą, przekazywania tego dalej jest stałym elementem naszej współpracy. Mhm. I co roku zmienia się tylko temat. Zaczynaliśmy od tematu zrównoważonego rybołówstwa, na przykład w firmie, o którym nie mówiliśmy dosyć szeroko, ale też wykonaliśmy konkretną analizę dla Lidla, produktów, które można znaleźć na półkach. Później przeszliśmy przez dietę planetarną i zmianę nawyków właśnie żywieniowych w kierunku diety takiej zbilansowanej pod kątem zdrowia i środowiska przyrodniczego. I idziemy do działania w terenie, które jest bardzo lokalne, ale bardzo potrzebne też. Więc wydaje mi się, że tutaj jest stała współpraca, można tak już powiedzieć, po 3 latach. Zawsze mamy te same zakresy, bo zawsze mamy element takiego jakichś szkoleń, uzupełniania wiedzy i zawsze mamy jakiś element komunikacji zewnętrznej. Więc w tym przypadku, w tym roku akurat orientujemy się na temat rolnictwa. Myślę też, że nie jest to, tak jak powiedziałeś, jest też konkretna bardzo potrzeba. Wyniki badań mówią jasno, co jest kryzysem różnorodności biologicznej w Polsce. Lidl chciał się właśnie tym tematem zająć, bo jest bliski, bo jest tutaj, a nie gdzieś dalej, tak, w jakimś egzotycznym
świecie.
Wydaje
mi się, że podstawowa rzecz, że widzimy, że jest problem, nie udajemy, że go nie ma.
Dokładnie tak, bo tak naprawdę też chyba każde działanie jest dobre, jeżeli odpowiada na konkretny problem. W tym przypadku zajmujemy się problemem różnorodności biologicznej w Polsce. Jeżeli postawilibyśmy sobie za problem różnorodność biologiczna na świecie, na pewno też jest to konkretna potrzebna i też trzeba się tym zająć. Tak naprawdę robienie dobra nie potrzebuje tutaj wytłumaczenia.
Wydaje mi się też, że fajnie, że nazywamy te problemy, że one są skonkretyzowane i punktowo jak gdyby działamy w konkretnej materii. Tak samo jak ta kampania Dieta Przyjazna Planecie. Możesz powiedzieć, jakie były efekty tych działań, które podejmowaliście? Jak wy to oceniacie?
Tak. Po pierwsze, zrobiliśmy kampanię, która była bardzo popularna, więc pokazywaliśmy w praktyce, jakie przepisy można zastosować u siebie w domu, żeby faktycznie zachować te, powiedzmy, zasady diety planetarnej. I w ogóle wprowadziliśmy, można powiedzieć, chyba to jest największy efekt, bo jak sobie dzisiaj jeszcze sprawdzałam, co to oznacza dieta planetarna, to właściwie w wyniku naszej kampanii to określenie weszło do takiego mainstreamu, że dzisiaj o diecie planetarnej mówi się naprawdę szeroko, a rok temu mieliśmy kampanię.
Mhm. I chociażby z tego tytułu to można uznać, że jest to niewątpliwie sukces, bo każdy jak gdyby tę dietę, codzienne zachowania konsumenckie przypisuje ochronie planety.
Dokładnie. No jakby efekt też taki przyrodniczy jest ogromny, bo dzięki diecie planetarnej można faktycznie przeciwdziałać temu kryzysowi różnorodności biologicznej i są nawet takie wyniki, które pokazują, że możemy zmniejszyć ten kryzys o 46%. Mhm. W przypadku emisji gazów cieplarnianych o 30%, więc są bardzo konkretne też wyliczenia. Drugą taką odnogą tej współpracy były zajęcia, które przeprowadzaliśmy w szkołach, nie tylko dla uczniów i uczennic, ale nauczycieli, nauczycielek, osób, które cały czas tą wiedzą będą się później dzieliły i intendentów, intendentek, osób, które wprowadzają diety do szkół. Więc od nich zależy tak naprawdę to, co jest na stole w stołówkach szkolnych. I tutaj mamy też fajny wynik. Do dzieci udało nam się dotrzeć do ponad 6,5 tysiąca i około 170 nauczycieli. Także też całkiem ciekawy efekt. My ten program będziemy dalej kontynuować.
No i to jest niewątpliwie sukces. Gratuluję i wam, i kolegom z Lidla, że taką inicjatywę podjęli. Wydaje mi się, że w kontekście tego, czym ja się zajmuję, żywienia, to bardzo ważne, bo super jest dotykać rzeczy. Jeżeli mamy być odpowiedzialni, mamy mieć wpływ na te toczące się zmiany, to żebyśmy my się nie musieli za dużo zmieniać. I zanim się obrazisz i tutaj uniesiesz, w takim kontekście, że my nie musimy szukać sposobów nowych, my, konsumenci, my, żyjący ludzie, tylko te nasze codzienne działania. Codziennie jemy śniadanie, codziennie jemy obiad, codziennie jemy kolację. Zakładam, że te trzy posiłki gdzieś tam się pojawiają w naszym menu. I tymi drobnymi rzeczami, tymi drobnymi elementami mamy wpływ na to, co się dzieje ogólnie. I warto po prostu tylko na to zwracać uwagę. Nie omijać problemu. Zauważyć
go. Dokładnie. Z drugiej strony dostęp do tej żywności, do tych przepisów czy pomysłów na to, jak sobie tą dietę urozmaicać, no też jest potrzebny. I Lidl to po prostu daje. To jest też fajne.
I daje też jak gdyby szereg nowych działań, bo ta dzisiejsza współpraca czy ta poprzednia kampania nie jest jedyną waszą, jeśli chodzi o WWF i Lidla, bo też nie wiem, czy ty słyszałaś o tych krzywych marchewkach i rozkalibrowanych jabłkach?
To akurat bez nas, ale tak, słyszałam i to też jest super. No, marnowanie żywności to też jest ogromny problem na skalę światową.
Wydaje mi się, że największy dzisiaj, moim zdaniem osobistym, mówię w kontekście nawet tego, co ja obserwuję wśród konsumentów. Nie wiem, jakie są statystyki, nie wiem, jakie są badania, ale rzeczywiście, drodzy słuchacze, teraz tak jak mówię do was jako człowiek żywy, z krwi i kości, wątłej postury, ale jednak mający przekonanie, że wszyscy i ja też czasami przesadzamy. I powinniśmy się opanować. Mówię w kontekście tego, ile my tej żywności wyrzucamy.
No tak, na pewno to jest ogromny problem i dotyczy też znów nas samych. Tak naprawdę większość tej żywności, która jest wyrzucana z naszych lodówek.
A te wyzwania przed tym rolnictwem? Trochę do tego nawiązywaliśmy w trakcie rozmowy, ale jakbyś mogła jeszcze raz podkreślić współczesnego i przyszłego rolnictwa. Wy jako organizacja prawdopodobnie macie więcej danych, wybiegacie w przyszłość. Co nas czeka? Co jest dzisiaj i co nas czeka? Jakbyśmy mogli troszkę powróżyć. Nie mam kuli, ale wydaje mi się, że będziemy się tak opierać o dane, fakty.
Nie trzeba wróżyć, bo wystarczy sobie otworzyć jakieś artykuły na portalu spożywczym czy na jakimkolwiek portalu, który mówi o rolnictwie. I pierwszym z takich problemów, z którymi dzisiejszy rolnik się mierzy, to na przykład susza. Do której sami też doprowadzamy.
Tak.
Częściowo wiadomo, jest to związane ze zmianą klimatu, z tym, że zimą mamy coraz mniej śniegu, latem mamy trochę deszczów, ale one są zazwyczaj krótkofalowe, tak? Trwają kilka godzin, kilkadziesiąt minut, a nie tydzień, dwa tygodnie, więc ta ziemia nawet nie ma kiedy się nawodnić i mamy problem z suszą tak zwaną hydrogeologiczną, że ta woda nawet nie trafia do głębszych warstw, skąd korzenie mogłyby rzeczywiście czerpać tę wodę, więc susza to jest jeden duży problem. Drugi problem to choroby i taka niska odporność w ogóle roślin, jakieś grzyby, pleśnie i tak dalej. I co ciekawe, właśnie na oba problemy to właśnie różnorodność biologiczna może być ratunkiem. Czyli te nasadzenia, o których mówimy, tworzenie takich stref buforowych, ale też przywracanie takiej naturalnej wilgotności w glebie, czy też odtwarzanie oczek wodnych, zostawianie stref takich, gdzie woda może wypłynąć z rzeki naturalnie, to jest nasz ratunek, to jest nasz kierunek, który my promujemy tutaj też z Lidlem. I on daje po prostu, on rozwiązuje ten problem suszy. Tak naprawdę to, co do czego doprowadziliśmy dzisiaj, ma oczywiście swoje historii, odzwierciedlenie w konkretnych zabiegach też takich agrotechnicznych, które kiedyś miały nam pomóc w uprawie roli.
Czyli mówisz o melioracji.
Melioracje, tak. Dokładnie. A dzisiaj widać po prostu efekt taki, z którym nikt się o którym nikt nie myślał wiele lat temu. Drugi temat, czyli choroby i szkodniki i tak dalej, to jest też kwestia za małej po prostu różnorodności biologicznej. To tak jak my, jeżeli mamy mało rozmaiconą dietę, mamy mało generalnie różnorodnych środowisk, w których żyjemy, to również nasze zdrowie się osłabia. I tu jest trochę podobna sytuacja. Nawet do tego też się sprowadzają monokultury uprawowe. Na przykład w tym momencie bardzo popularne uprawy pszenicy czy kukurydzy. Wystarczy, że zaatakowałaby jedna jakaś choroba i właściwie można powiedzieć, że leżymy. Dokładnie. Tak. Więc im więcej mamy tych gatunków wokół pól, im więcej gatunków mamy na polach, tym większa odporność.
ty jesteś optymistką czy pesymistką w kontekście tych zmian toczących się w świecie, jest to w stosunku, w kontekście tej współpracy, świadomości dużych firm, mniejszych rolników, nas konsumentów. Jak ty patrzysz na przyszłość? Żywo uczestnicząc w tym, co się dzieje i w ocenie tych faktów.
Ja jestem optymistką, ale pod warunkami. Przyglądam się liczbom.
Czyli możemy zahamować ten zły trend, o którym wspominaliśmy na początku.
No, na pewno są takie zjawiska, których nie zatrzymamy, jak właśnie zmiana klimatu. Mhm. Tego po prostu nie uda się zatrzymać i powinniśmy się zaadaptować i przyzwyczaić do tego, że ta temperatura będzie rosła, więc raczej powinniśmy walczyć ze skutkami tej zmiany klimatu, czyli właśnie susza, no też takie ekstremalnie zjawiska pogodowe i tak dalej i nie walczyć z tym, że to nie istnieje, bo to istnieje. To no jest fakt.
I może na przykład pozytywnym tego efektem może być to, że z powrotem wrócą winnice do Polski na szeroką skalę i będziemy wiodącym krajem w produkcji winorośli.
No jeśli nie będziemy mieć wody w kranie, to raczej winam się nie napojmy. Chociaż jest to też ciekawy, pozytywny obraz tej sytuacji. Jeżeli mamy działania, które są science-based, czyli oparte na nauce, jeżeli są to działania, które są zorientowane na rozwiązanie bardzo konkretnego problemu, który jest realny, o którym mówią organizacje ekologiczne, o którym mówią też rządy, no bo to nie jest też wiedza tajemna, to wierzę, że wspólnie możemy rzeczywiście zmienić tą sytuację.
Zmienić każdego dnia, jak robimy zakupy?
Tak.
Każdy z nas?
Każdy z nas.
Apel do wszystkich, moi drodzy. Basia wam to mówi, wierzcie jej, ja jej bardzo wierzę, zresztą jak każdemu gościowi, bo zapraszamy tutaj fachowców, którzy są mądrzy, myślą, mają dane i potrafią te dane analizować. Z analizy wynika, że nie jest dobrze. Ale zawsze może być lepiej. I zawsze może być też gorzej. To wszystko na szczęście, i to jest pozytywne, zależy od nas. W dużej mierze. Ode mnie i od Basi.
Dokładnie.
Basi Dąbek, która była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Basiu, za wyjaśnienie wszystkich terminów, które były na początku dla mnie bardzo trudne. Temat wydaje się naukowy. Ale jak się rozejrzycie dookoła, popatrzycie na swoje roślinki, kwiatki. Każdy chce mieć w domu różne kwiatki. Nie chcecie mieć jednego, bo jest nudno. Nie może być nudno. Nie może być nudno w diecie, bo będzie nam źle. Nie może być nudno w przyrodzie, bo będzie nam źle. Może być tak, jak chcemy. A wydaje mi się, że każdy chce, żeby było lepiej. Dbajmy o siebie, dbajmy o planetę. Zgoda?
Zgoda.
Pamiętajcie też, że inne odcinki dobrego tematu na YouTubie, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Słuchajcie, dowiadujcie się, bo wiedza jest nam potrzebna. Basia patrzy na zegarek. Koniec świata się zbliża, nie?
Szybko nam poszło.
Oczywiście, że tak. Zwarcie szybko, bo też słuchacze tego oczekują. Mam nadzieję, że jak jakieś pytania się pojawią z waszej strony, wątpliwości albo... Basiu, uważaj, teraz coś powiem ważnego. Nie zgadzacie się z Barbarą? Też dajcie znać, obiecuję, że ją zaproszę i wtedy te wszystkie tematy raz jeszcze sobie omówimy, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, trzymajcie się cieplutko.
I różnorodnie.
I różnorodnie, tak jest.